Stoimy na jednym z najważniejszych złóż w naszym kraju. Gaz ziemny wcale nie bierze się z pustych bombli pod ziemią. To, co nas interesuje, jest 2 km pod naszymi nogami. Co my o tym miejscu wiemy? Jakie parametry my rejestrujemy tego złoża?
Tomkowi, ja mogę kliknąć Tomkowi.
A teraz coś, co brzmi jak science fiction. Ta kopalnia ma swojego ducha w chmurze.
W chmurze nie można nic popsuć. I to pozwala znacznie szybciej podejmować decyzje. Możemy testować wiele różnych możliwości.
Trzeba uważać, że nie powiedzieć sorbety, bo to jednak co innego.
Dane sejsmiczne to jest coś, co można nazwać USG ziemi. W gazie, poza samym gazem, czyli metanem, są jeszcze inne dodatki.
Nie słychać bez rękawiczki. Wyobraźcie sobie, że pod moimi stopami, 2 km niżej, drzemie potęga, która 250 milionów lat temu była dnem tropikalnego morza. My jej nie widzimy, nie słyszymy, a jednak to ona sprawia, że gdy za kilka godzin wrócicie do domów i uruchomicie kuchenkę gazową albo włączycie światło, prąd w gniazdku po prostu będzie. To jest kolejny etap naszej podróży przez polską energetykę. W pierwszym odcinku na warszawskim Żeraniu widzieliśmy serce transformacji. Potężne, duże bloki gazowe, które stopniowo zastępują węgiel i ratują system, gdy słońce i wiatr biorą wolne. Ostatnio z kolei w Bóbrce cofnęliśmy się do korzeni, by dzięki dziedzictwu Łukasiewicza zrozumieć, że ropa i gaz to geologiczni bracia, zbyt cenni, byśmy mogli ich po prostu spalać, puszczać z dymem. Dzisiaj te dwa światy, historia i nowoczesność, spotykają się tutaj, w Wielkopolsce. Stoimy na jednym z najważniejszych złóż w naszym kraju. Ale gaz ziemny, który stąd wydobywamy, to nie jest ten sam błękitny płomyk, który znacie z kuchni. Zanim tam trafi, musi przejść drogę tak skomplikowaną, że przypomina ona operację neurologiczną. Dzisiaj zabiorę Was w miejsce, gdzie nauka spotyka się z wielkim przemysłem, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w dobie walki o klimat Polska wciąż potrzebuje gazu i to w ilościach, które mogą Was zaskoczyć. W 2031 roku Polska może zużywać nawet 27 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. I to jest mniej więcej o 1/3 więcej niż dzisiaj. Dlaczego, skoro chcemy być neutralni klimatycznie? Bo gaz to nasz energetyczny pas bezpieczeństwa. Kiedy słońce zachodzi lub skrywa się za chmurami, a wiatr przestaje wiać, to właśnie gaz ziemny wydobywany w takich miejscach jak to musi wkroczać ich miejsce. Przykładem takiej pogody był okres między 4 a 14 listopada 2024 roku, gdy z powodu pochmurnego nieba i pogody wyżowej nad Polską znacząco spadła generacja energii z OZE. Ale gaz to nie tylko energetyka, to także surowiec ważny dla przemysłu chemicznego, produkcji nawozów i dla hutnictwa. Chcę Wam pokazać technologie, które pozwalają wydobywać ten surowiec mądrzej, oszczędzać go i osuszać, by nie zamarł w rurach. Sprawdźmy też, jak cyfrowy bliźniak kopalni pozwala testować przyszłość w chmurze, zanim ona jeszcze nadejdzie. Zacznijmy od drugiego wielkiego mitu. Gaz ziemny wcale nie bierze się z pustych bombli pod ziemią. To nie są podziemne jaskinie wypełnione błękitnym paliwem. Gaz jest uwięziony w porach skał, tak jak woda w twardej gąbce. Tutaj w Wielkopolsce mówimy o osadach Morza Cechsztyńskiego. 250 milionów lat temu panował tu gorący, suchy klimat, a parująca woda zostawiła po sobie pokłady soli i wapieni. To one stworzyły idealną pułapkę dla metanu, o mniej więcej taką jak ta. Dlaczego ten surowiec jest tak ważny? Ponieważ 1 metr sześcienny gazu wysokometanowego to około 10-11 kWh energii. Aby zmagazynować tyle samo energii w akumulatorach litowo-jonowych, potrzebowalibyśmy zestawu ważącego kilkadziesiąt kilogramów. Co więcej, spalanie gazu emituje o połowę mniej CO2 niż węgiel w przeliczeniu na jednostkę energii. I to dlatego nauka nazywa go paliwem transformacji, takim pomostowym. Gaz ziemny wydobywany prosto z odwiertu to naukowo rzecz biorąc mokry i brudny metan. Zawiera tak zwaną żywą wodę i parę rtęci. Gdybyśmy wpuścili go prosto do gazociągu, rtęć zniszczyłaby aluminiowe elementy instalacji, a woda przy różnicy ciśnień zamieniłaby się w tak zwane hydraty, lodowe czopy, które potrafią zakorkować stalową rurę. Tutaj wkracza molekularna pralnia. Gaz trafia do wysokich kolumn osuszania, gdzie spotyka się z glikolem. Glikol to substancja, która kocha wodę bardziej niż metan. Dosłownie wyciąga wilgoć z gazu. Następnie gaz przechodzi przez sorbery rtęci. Są wypełnione węglem aktywnym nasączonym siarką. Pary rtęci wchodzą w reakcję z siarką, tworząc stały osad, który zostaje na filtrach. Efekt? Gaz, który opuszcza kopalnię, ma tak zwany punkt Rosy na poziomie minus 23 stopni Celsjusza. Jest suchy, czysty i bezpieczny dla instalacji w Waszych domach. Czy to jest serce każdego odwiertu? Tą rurą spod ziemi gaz jest wyciskany i później idzie na kolejne etapy, powiedzmy, przeróbki.
Można tak to powiedzieć. Jest wyciskany przez masy ziemi i skał, które są nad tym gazem.
Czyli to nie jest tak, że my jakoś go zasysamy, on się wyciska sam?
On się do pewnego stopnia wyciska sam, ponieważ leżą na nim 2 kilometry skał i ziemi.
Okej.
Okay. Dociskany jest gaz i ropa naftowa, które znajdują się pod ziemią. I na początku, gdy dochodzi do odwiertu, to one same wypływają na powierzchnię. W takich ilościach, że nie potrzeba nic z tym więcej robić, działa to dalej. Natomiast z czasem to ciśnienie pierwotne, czyli to właśnie to ciśnienie skał, które naciskają na gaz i ropę naftową, maleje, ponieważ zmniejsza się ilość gazu i ropy naftowej w złożu. I wtedy trzeba pomóc. I dlatego pomaga, i właśnie tutaj pomagają te sprężarki, które słyszą wszyscy, którzy oglądają
to
ten film.
To są te.
Właśnie te, które są tutaj koło nas. O, ich zadaniem jest sprężenie gazu, który już wydostał się ze złoża, po to, żeby miał parametry, które sprawiają, że może iść dalej i może być dalej wydobywany.
Znaczy, to, co nas interesuje, jest 2 kilometry pod naszymi nogami, tak?
Ponad 2 kilometry.
Ponad 2 kilometry. Co my o tym miejscu wiemy? Jakie parametry my rejestrujemy tego złoża? Czy my w każdym momencie dokładnie wiemy, na ile jeszcze tego gazu wystarczy? Czy po prostu któregoś z dnia może się okazać, że w tej rurze nie ma ani grama i mówimy, ok, skończyło się?
Model złoża to jest bardzo skomplikowany model matematyczny, który pozwala powiedzieć, co jest pod ziemią. Żeby go stworzyć, brane są pod uwagę dane sejsmiczne, dane z odwiertów oraz takie właśnie dane z tych wszystkich elementów, które tutaj mamy, czyli dane produkcyjne. I to są trzy takie główne źródła danych, które pozwalają stworzyć model złoża. Dane sejsmiczne to jest coś, co można nazwać USG ziemi. Co jest w środku w tych warstwach, czy one są porowate, jak są porowate, czy może właśnie nie są porowate. I to jest pierwsza informacja o złożach. Porowatość skał jest bardzo istotna, bo ona mówi o tym, czy coś w tych skałach może być, czy też raczej tam nic nie będzie, no bo jeżeli nie ma por, no to tych gaz, które są w środku...
Czy są gąbką, czy nie są gąbką?
Czy są gąbką, czy nie są gąbką? Druga rzecz to te skały, one są co prawda ponad 2 km pod ziemią, ale one są wydobywane na powierzchnię. No i trzecią rzeczą są właśnie te dane produkcyjne, które są wczytywane w trybie rzeczywistym, które pozwalają powiedzieć, jaka jest temperatura gazu, który jest wydobywany, jest jakieś jego ciśnienie, czy tam są jakieś zanieczyszczenia, czy jest woda i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko pozwala stworzyć model takiego podziemnego złoża. Najczęściej on wygląda jak taka odwrócona miska o dość skomplikowanym kształcie i powiedzieć, co tam jest dokładnie.
Dlaczego jest tak, że do sieci tej, z której każdy z nas korzysta, no bo może piec centralnego ogrzewania jest na gaz, a może po prostu kuchenka gazowa, że do tej sieci trafia gaz wymieszany z różnych złóż. Czy to jest przypadek, czy to jest działanie z premedytacją?
Tak musi być, ponieważ tak jak wspomniałem, w gazie, poza samym gazem, czyli metanem, są jeszcze inne dodatki. To może być woda, to może być jakieś zanieczyszczenie, to nawet może być skała z odwiertu. To jest oczywiście oczyszczane, natomiast na koniec ten gaz różni się parametrami. I żeby go ustandaryzować, tutaj mamy na kopalni Kościan Brońsko jest taka technologia, która pozwala go zmieszać gaz z różnych odwiertów po to, żeby zbliżyć go do tego, który potem może bezpiecznie trafić do elektrociepłowni, kuchenki gazowej, czy w domu każdej osoby, która ma na koniec, jest odbiorcą takiego gazu.
W nowoczesnym przemyśle nic nie może się zmarnować. Chodźcie do budynku sprężarek, bo chcę Wam pokazać, co konkretnie mam na myśli. Silniki napędzające sprężarki generują ogromne ilości ciepła w spalinach. Kiedyś to ciepło po prostu uciekało, było marnowane. Dzisiaj kopalnia ma własny recykling energii. Gorące spaliny ogrzewają olej technologiczny, który potem służy do odparowywania wody z glikolu. Dzięki temu kopalnia niemal w ogóle nie musi używać dodatkowych kotłów gazowych dla własnych potrzeb. To jest ta mniej znana strona transformacji. Poprawianie efektywności tego, co już mamy, wyemitować jak najmniej. Jak to w ogóle można sobie wyobrazić? No bo gdy mówi się o magazynie gazu, no to intuicja nam podpowiada, że gdzieś pod ziemią jest taka ogromna, nie wiem, jaskinia, jakaś taka pusta przestrzeń, która jest odpowiednio zaizolowana, że ten gaz sobie gdzieś tam nie ucieka i to właśnie tam go wtłaczamy. Ale to chyba tak nie jest, no bo...
Tak może być.
Tak może też
tak
być?
Tak może być, bo mamy... Z jednej strony są magazyny złożowe i to jest takie miejsce, gdzie kiedyś był gaz ziemny i uznano, że tam on jest jeszcze na tyle dobrze zabezpieczone takie miejsce, że można tam ponownie zatłoczyć gaz. I tak powstają magazyny złożowe. Natomiast w Polsce mamy też magazyny, dwa, w Mogilni i Kosakowie, które są magazynami kawernowymi. I tam faktycznie powstaje coś, co można określić butelką, tylko nie ze szkła, a z soli, gdzie doszło do wykonania odwiertu, a następnie wyciągnięcia zawartości takiej kawerny, czy takiej wielkiej kropli soli znajdującej się w skale i tam można zatłoczyć. Czy to gaz ziemny, czy można zatłoczyć coś innego. W takich magazynach znajdują się też na przykład paliwa.
Czy każde złoże, z którego wypompowaliśmy gaz, czy z którego wyciągnęliśmy gaz, może być napełnione z powrotem i może służyć nam jako magazyn?
Nie jest to aż tak proste, ponieważ taki magazyn, on ma przede wszystkim zadanie nie wypuścić zawartości. I o ile wielokrotnie jest tak, że takie złoże są kolejne odwierty robione, też w ramach procesów intensyfikacyjnych, żeby wyciągnąć jak najwięcej, no w przypadku magazynu gazu my nie chcemy, żeby ten gaz wylatywał sam. Więc każdy kolejny odwiert to jest dodatkowy element do zabezpieczenia później.
Nieszczelność potencjalna.
Potencjalna nieszczelność. W związku z czym raczej są takie złoża, które zostały tak rozwiercone, że już tam magazynu nie będzie.
Teraz coś, co brzmi jak science fiction. Ta kopalnia ma swojego ducha w chmurze, digital twin, czyli cyfrowego bliźniaka. To odseparowane, wirtualne środowisko, w którym inżynierowie mogą symulować dowolne warunki pracy kopalni bez ryzyka awarii. To trochę jak symulator samolotu dla pilotów. Możemy sprawdzać w komputerze na przykład, co się stanie, jeśli ciśnienie na odwiercie X spadnie o 10%. System w chmurze przelicza to na tysiącach różnych parametrów i mówi nam, czy to bezpieczne i opłacalne. Dzięki temu optymalizujemy wydobycie i minimalizujemy zużycie energii, zanim jeszcze dotkniemy fizycznego zaworu. To jest prawdziwy mózg nowoczesnego wydobycia. Na czym tak naprawdę polega cyfrowy bliźniak? Czy rzeczywiście każdy element tego zakładu jest scyfryzowany, jest zapisany gdzieś w chmurze?
Jest tak, że wiele elementów z tego zakładu, praktycznie wszystkie są opomiarnikowane. Znaczy są tutaj mierniki, z których normalnie informacje trafiają do systemu zarządzania kopalnią. Natomiast tutaj trafiają też do chmury.
Okay.
I w ten sposób można powiedzieć, że, jak sama nazwa wskazuje, jest cyfrowy bliźniak, kopia tej kopalni w chmurze i ta kopia zbiera dane, które płyną z różnych miejsc, czy to z odwiertów, czy to z danych produkcyjnych, a następnie powinny być one widoczne dla wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę tej kopalni. Czyli nie tylko tutaj, ale też w innych miejscach, gdzie są prace związane z planowaniem czy zarządzaniem produkcją.
I co konkretnie takie zwymiarowanie i takie skopiowanie do świata cyfrowego, do chmury daje?
W chmurze nie można nic popsuć. Znaczy jest tak, że jeżeli tutaj by ktoś przyszedł i przekręcił pokrętło, to mogłoby się coś wydarzyć, co jest, by się na przykład zakończyło jakimś wypadkiem, usterką. W chmurze natomiast jest tak, że można te pokrętła wiercić, kręcić, zmieniać i zobaczyć, jaki będzie efekt.
Każdy tego typu zakład ma cyfrowego bliźniaka? Powinien mieć?
Kopalnia Kościan Brońsko ma takiego cyfrowego bliźniaka. Jeżeli chodzi o to, czy powinna mieć, czy inne obiekty powinny mieć, to jest kwestia rachunku ekonomicznego. Na koniec wydobycie gazu, ropy naftowej, tak samo jak każda inna działalność biznesowa, powinna się spinać finansowo. Jeżeli potencjalny zysk ze stworzenia takiego bliźniaka będzie większy niż koszty, które też są, to jest infrastruktura chmurowa, to jest kwestia podłączenia wszystkich mierników do sieci. Jeżeli faktycznie ten koszt będzie większy niż zyski, no to wtedy to nie ma sensu. Jeżeli tak jak tutaj mamy duże złoże, tak naprawdę drugie największe złoże w Polsce, największą kopalnię w Polsce, to może się okazać, że ten rachunek ekonomiczny, i tutaj tak się okazało, jest pozytywny i można to zrobić.
Gaz ziemny to surowiec turbo geopolityczny, ale tutaj w Wielkopolsce to przede wszystkim wyzwanie inżynieryjne. Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza, o którym mówiłem w poprzednim odcinku naszej serii, trwa. Od ręcznych kopanek w bubrce doszliśmy do cyfrowych bliźniaków w chmurze. Gaz nie jest celem samym w sobie, ale jest niezbędnym pasem transmisyjnym, który pozwala nam przejść od świata energii niskoemisyjnej bez narażania stabilności energetycznej naszego kraju. W kolejnych odcinkach sprawdzimy, jak ta wiedza pomaga nam budować magazyny energii i jak Polska radzi sobie z wyzwaniami przyszłości. To, co chyba jednak najważniejsze, to to, żeby pamiętać, że najlepszym paliwem przyszłości tak naprawdę jest wiedza.